chodzi wszak, nawet ptak, nawet ptak. Ogólnie zaś chodzi o to, żeby nie być idiotą. Zapuszczaj swój głos i motto, nie śpij z byle gołotą. Czy sobie bimbaj, żyj niby cymbał. Możesz być nawet psem i lwem, możesz być świrem, możesz być spirem, ale idiotą nie. Ogólnie więc chodzi o to, żeby nie być idiotą.
Mowa o mistrzostwach piłkarskich w 1974 roku, które na dobre zapisały się w pamięci żyjących wtedy Polaków i to nie samych kibiców piłki nożnej. Autorka artykułu przypomniała różne inne wydarzenia towarzyszące tym mistrzostwom. Przyznam, że mając na uwadze fakt, iż przygotowuję program na 4 lipca, kiedy Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości, szukałam w sieci czegoś, co nawiązywałoby do tego święta, a jednocześnie nie było niczym sztywnym ani oficjalnym. I tak w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej trafiłam na wydaną w 1877 roku książkę Kaliksta Wolskiego Do Ameryki i w Ameryce. Podróże, szkice, obyczaje i obrazki z życia mieszkańców Ameryki. Ściślej drugie wydanie tej publikacji, gdzie znalazłam rozdział dotyczący powstania ruchu tak zwanych bloomerystek. Nazwa ruchu związana jest z działalnością Amelii Bloomer, która żyła w latach 1818-1894 i działała na rzecz praw kobiet. Wspierała ruch trzeźwościowy i dokonała reformy damskiego ubioru. Jej nazwisko stało się podstawą nazwy ruchu i pewnej części kobiecej garderoby. Rozdział poświęcony bloomerystkom, Kalikst Wolski rozpoczyna tak oto. Przytoczywszy kilka obrazków i szkiców z życia Amerykanów i Amerykanek zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Północnych, które cechują ich dodatnią stronę, wypada, aby być bezstronnym, nadmienić niektóre oryginalności, jakie tam czasem się zdarzają. W kraju bowiem, gdzie dla obojga płci panuje niczym nieskrępowana swoboda, wyradzają się rozmaite wybryki, które jednakże całemu urządzeniu społecznemu nic nie szkodzą i mało też zwracają na siebie uwagi. Otóż mała nadzwyczaj cząstka piękniejszej połowy amerykańskiego rodzaju odznaczyła się jedną oryginalnością, o której należy wspomnieć. I zanim autor na dobre o tej oryginalności wspomni, wymienia kilka przykładów, które uważa za, cytuję, nieulegające śmiesznościom tak zwanej emancypacji. Za niebędące śmiesznymi uważa siostry zakonne i lekarzy kobiety, które zajmują się pacjentkami. Pisze też tak. Nie można także nazwać oryginalnością tego, że po wszystkich sklepach bławatnych w Ameryce wyłącznie kobiety okazują kupującym towary, rozwijają materię, koronki i kwiaty. Bo czyż każdego nie uderza niestosowność, jak to często się dzieje po składach europejskich, używania barczystych i dorosłych, ozdobionych rzęsistym wąsem mężczyzn do czynności, które przez swą delikatność potrzebują subtelnej zręczności, nie siły. Ani też tego jeszcze, iż w drukarniach kobiety zastępują miejsce zecerów i małymi paluszkami zgrabniej, a daleko prędzej podejmują czcionki z kaszt i przenoszą do żelaznego na ten cel służącego przyrządu. Nikt na pewno nie odmówi Amerykanom praktyczności, widząc, iż przeznaczyli kobietom te i wszystkie inne zatrudnienie, lżejsze, wymagające tylko lekkiej zwinności lub dłuższego siedzenia, do czego je natura usposobiła. I pod tym względem stara Europa wstydzić by się nieraz powinna, że złym rozkładem pracy zwala często na słabe barki brzemię robót ciężkich i wyczerpujących siły, dlatego tylko, że tak się działo przed laty. Ale można nazwać oryginalnością pięknej płci amerykańskiej stowarzyszenie stu kilkudziesięciu tamtejszych kobiet, które pod nazwą blumerystek odznaczyły się od płci swojej nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całej Europy nie niewieścim strojem. Nazwisko blumerystek pochodziło od Lady Bloomer, która najpierwsza wystąpiła przeciwko ubiorowi noszonemu wówczas, a było to za czasów panującej krynoliny, przez kobiety i przybrała strój prawie zupełnie męski. Lady Bloomer, przystojna i młoda wówczas jeszcze kobieta, nie zastanawiała się podobno nigdy, jakim trybem i na zasadzie jakich potrzeb wytwarzała się na świecie toaleta kobiet i jakie przeistoczenia wywoływała moda. Aż do czasu, gdy nastały krynoliny, a potem ogony u sukien. Przypominała sobie tylko, iż wielkie damy na słynnym z wytworności i gustu dworze wersalskim w XVII i XVIII wiekach nosiły koszyki. Tu wyjaśnię od siebie, że chodzi o rodzaj stelaża składającego się z 3 do 8 obręczy, najczęściej z fiszbinu, rzadziej z wikliny lub cienkiej stali, noszonego dla zwiększenia szerokości sukni. Dlatego Kalixt Wolski pisze, im większą godność posiadała która kobieta, tym szerszą mogła być jej suknia i dłuższy u niej ogon. Ale Lady Bloomer zrozumiała niejako tę fantazję dworskich dam wersalskich, które spacerując majestatycznie po wspaniałych i obszernych salonach Wielkiego Pałacu nie żenowały nikogo, bo było tam dosyć miejsca. Gdy zaś przyszło się której z niego wydalić, każda miała osobny powóz na usługi i prócz swojej osoby mogła w nim pomieścić koszyk z 40 łokciami rozpartych na nim strojów i 3-łokciowo długi ogon z tyłu sukni się wlekący. To przecież nie mogło się w jej głowie ułożyć, jakim sposobem wszystkie bez wyjątku cywilizowane kobiety drugiej połowy XIX wieku godziły się na modę noszenia na sobie obręczy stalowych i zamiatania drogimi materiami ulic i ogrodów publicznych, bo gdy widziała damy newyorskie przybrane w Tower of Malakoff, czyli wieżyce Malakoff, tak bowiem pospolicie nazywane były krynoliny w Ameryce, jak idąc ulicą zajmowały one całą szerokość chodników, wcale przecież nie wąskich, w tym największym mieście Nowego Świata? Gdy spostrzegła, że Amerykanki tak przystrojone wsiadały do omnibusów, karetek pocztowych lub wagonów kolei żelaznych, zajmując co najmniej 3 miejsca, gdy mężczyźni tymczasem, pomimo całej swej rycerskości, krzywili się i bąkali półgłosem, że wieżyce Malakoff chcą ich wypchnąć z Bożego Świata. Gdy nareszcie, wszedłszy do kuchni, widziała swą kucharkę niezgrabnie oprawiającą rybę, źle siekającą kotlety, gorzej jeszcze obracającą rożen z pieczystym, poważny bowiem przystrój, który dźwigała na sobie, bynajmniej nie dodawał zwinności jej ruchom. Taką niezmierną nienawiść powzięła ku dręczycielce kobiety objawionej pod postacią stalowej obręczy, że całą noc oka zmrużyć nie mogła, myśląc o walce, którą wydać jej zamierzyła. Noc podpowiada rozwiązanie, mówi przysłowie francuskie. To też bezsenne czuwanie Lady Bloomer podało jej projekt. Nie wiadomo, czy przez jakiego domowego demonka nie podsunięty. Świtaniem przecież zerwała się z łóżka i napisała ogłoszenie, wskutek którego najbliżej położona drukarnia zadrukowała co prędzej czerwonymi, olbrzymimi literami 1000 ogromnych arkuszy papieru. Te zaś w lot rozlepiony po ulicach ogłosiły, co Lady Bloomer podała już do wiadomości wszystkich dzienników Nowego Jorku. Iż nazajutrz w ogromnej sali na Broadway Street wymowny głos podniesie w obronie wdzięków i wygód kobiecych. Odczyty publiczne, niedawno dopiero upowszechnione w Europie, od niepamiętnych czasów miały miejsce na tamtej półkuli świata. I zdaje się, iż nie w Anglii, ale w Ameryce wzięły swój początek. A dopiero przebywszy ocean w Anglii zaczęły się przyswajać, skąd przeszły na stały ląd Europy. W największych miastach amerykańskich, jako to w Nowym Jorku, Filadelfii, Baltimore, Charleston, Chicago, Cincinnati i wielu innych, codziennie po kilka odczytów w rozmaitych przedmiotach się odbywa. Są to nawet bardzo dobre spekulacje, bo Amerykanie, nie mający innych dystrakcji, mało gustując w muzyce, chętnie i tłumnie uczęszczają na podobne posiedzenia. Na odczyt ogłoszony przez Lady Bloomer w jednej z największych sal miasta zebrało się mnóstwo dam. Tłok był niesłychany, zwłaszcza że wieżyce Malakow zajmowały 2/3 miejsca. To też niejedna spłaszczoną została. Lady Bloomer z wielkim talentem płynnej wymowy zaczęła przedstawiać niewygody damskiego ubioru. Szczególnie zaś za panowania ówczesnej mody, której niepraktyczność łatwo było wykazać. Jak zazwyczaj w tłumnych zebraniach, różne objawiały się zdania. Wkrótce przecież pewne gronko pań młodszych przyklasnęło wymownej nowatorce. Po skończonym odczycie zwolenniczki nowego ubioru zaproponowały meeting, który na drugi dzień zaraz przez blisko 200 słuchaczek przyjętym został. Prezydencja na tymże sprawa już należała się Lady Bloomer, ta więc została na tę godność jednomyślnie wybraną. Potem zaś prędko już wotowano na sekretarza, kasjera, spikera, metra ceremonii itd. Długo, bardzo długo trwał ów meeting, bo szczegółowo każda część proponowanego przez Lady prezesa ubioru roztrząsaną była i rozmaite poprawki wnoszono. Każdą z nich z większością głosów przyjmowano lub odrzucano. Aż nareszcie jednomyślnie przyjętym został kostium składający się z krótkiego surducika w talii szerokim pasem skórzanym przepasanego, z szerokich pantalonów na kształt tych, co noszą turczynki, koło kostek zatrzymanych pod wiązką, z eleganckich, wysokich, na guziki zapinanych botinek i z kapelusika okrągłego z ceraty, jak to marynarze noszą, z długą, spadającą na ramiona wstążką kolorową opasanego. W takim więc kostiumie wkrótce blisko 200 młodych Amerykanek paradowało po ulicach. Cóż przecie powiedzieli na tę oryginalność ludzie poważni i rozsądne matki rodzin? Nic. Szanowne czytelniczki, nic zgoła. Nikt nie piorunował na emancypację kobiety. Nikt się nie lękał o zagrożone ognisko domowe. Bo rozumnie spostrzegawczy naród Jankiesów wie, że na tym ludzkim świecie zawsze zdarzyć się może śnieżnostka albo wybryk, co przecież ani niczego nie dowodzi, ani przeciw niczemu nie świadczy. W Ameryce tak już wysoko uwierzono w godność kobiety i w to, że swoboda cywilizowanej istoty tylko dobre i piękne rzeczy przynieść może, że rozśmiano się z blumerystek, które wkrótce gdzieś przepadły. Dzieje pstrych główek są jak dzieje pstrych motylków, kończy niezbyt życzliwie Kalikst Wolski. I tu aż się prosi o krótki rys historyczny damskiej bielizny, bo spodnie, o których wspomina autor, z czasem zaczęto szyć z cieńszych materiałów, aż stały się dolną częścią kobiecej garderoby, czego wcześniej kobiety nie znały. A dzisiaj są bloomersy dla dzieci. To rodzaj krótkich spodenek, majtek kryjących, przytrzymujących pieluszkę niemowlęcia. Thank you.
Boga, ja cię kocham. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. Oczym ty wiarą był. Kocham ciebie sercem całym. Czy deszcz, czy śnieg, czy kas. Madame, że ten Joserek ten i śliwe dziś mein Schatz.
Przygotowałam jeszcze kilka wyimków z pisma Figlarz Ilustrowany. Było to pismo poświęcone dla polskich rodzin i młodzieży w Ameryce, dla rozrywki i zabawy w wolnych chwilach. Figle, humor, satyra, żarty. Numer 2, marzec 1918 rok. W numerze przypominano, jak było przed 100 laty, czyli biorąc pod uwagę to, że mamy rok 2021, przed laty 200. Czytamy tam, co następuje. Świat zmienił się w ciągu ubiegłego stulecia więcej aniżeli w ciągu 1000 lat, które je poprzedzały. Aby sobie uświadomić lepiej te zmiany, cofnijmy się myślą o 100 lat i zdajmy sobie sprawę z tego, jak to wielu i bardzo wielu rzeczy nasi pradziadowie nie mieli z tych, jakie my mamy obecnie. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych nie było takich miejsc jak Floryda, Teksas i Kalifornia. Były to pustkowia olbrzymie, a należały do obcych mocarstw, do Anglii, Hiszpanii, Francji i Meksyku. Pomarańcze, banany, ananasy, oliwki, winogrona, malaga i inne tropikalne owoce nigdy się na targach nie ukazywały. Chłopcy i dziewczęta dni ówczesnych nigdy nawet o czymś podobnym nie słyszeli od podróżników, ani też czytali o tym w książkach. Gospodynie owych czasów bardzo niewiele miały z tego, co mają gosposie dzisiaj. Nie miały one bieżącej wody w domu, ani też maszyn do prania. Jedzenie gotowano przy ognisku na nalepie. Nie było wówczas dzisiejszych ozdobnych pieców pokojowych, kuchennych, gazowych, ani też naftowych. Gospodynie owych czasów nie miały zapałek. Nie miały światła elektrycznego, gazowego, ani naftowego. Księżyc był najlepszym oświecicielem nocy ówczesnych. Wszystkie podróże odbywały się wówczas pieszo, konno lub omnibusami, a ci, co się przez ocean chcieli przedostać, zmuszeni byli naśladować odkrywcę Ameryki Kolumba i jak on płynąć okrętem żaglowym. Rzecz naturalna, że nie było ani aeroplanów, ani samochodów, ani też motocyklów. Nie mieli nasi pradziadowie bicyklów, nie mieli tramwajów, ani też koleją nie mogli jeszcze jechać. Lokomotywy parowej jeszcze wówczas nie wynaleziono, a ze statkami parowymi dopiero doświadczenia czyniono. Taką próbną lokomotywą trzeba było 3 dni jechać z Filadelfii do Waszyngtonu w DC, a dzisiaj można tę przestrzeń przebyć w 3 godzinach. List, aby się przedostać z New Yorku do Bostonu, musiał podróżować prawie przez cały tydzień, czyli tak długo jak dzisiaj idzie list z New Yorku do San Francisco lub do Londynu. A koszt przesyłki wówczas był 6 razy co najmniej większy aniżeli obecnie. Nie było przed 100 laty znaczków pocztowych. Ten, kto list otrzymał, płacił za doręczenie gotówką w wysokości zależnej od tego, z jak daleka list ten przyszedł. Ponieważ nie było kolei, wiadomości przenosiły się z miejsca na miejsce jedynie tak szybko, jak rączo biegł koń po słońca lub płynął żaglowiec. Nie było telegramów ani telefonów. W następstwie tego nie było wiele gazet, a te, które były, niewiele miały nowości do ogłoszenia. Większość ich wychodziła raz na tydzień, a te wieści ze świata, jakie one zawierały, liczyły już od kilku dni do kilku miesięcy. Wszelkie druki wykonywano ręcznie w drewnianych prasach. Pisano piórem gęsim. Piór stalowych, natryskowych, złotych nie było w owych czasach, ani też nie wyrabiano jeszcze ołówków, ani tym bardziej maszyn do pisania. Rysunki w książkach wszystkie były robione ze szkiców wypracowanych ręcznie i wytłaczanych na drzewie. Takiego słowa jak fotografia nie znano jeszcze wówczas. I wiele innych rzeczy, jakie mamy dzisiaj, nie mieli nasi dziadkowie. A co będzie w roku 2017? Któż to może wiedzieć? Świat zmienia się dzisiaj jeszcze szybciej i nieubłagane prawo postępu robi swoje. Tak kończył się artykuł zamieszczony nieco ponad 100 lat temu w wydawanym w USA po polsku Figlarzu Ilustrowanym. My już wiemy, rok 2017 za nami. Pismo miało też dział odpowiedzi redakcji. Oto jedna z nich, panu M. Olszewskiemu z Cleveland. Spalić chustkę od nosa, żeby nie była uszkodzoną? Zmaczaj chustkę w wódce i trzymaj ją obcęgami nad ogniem. W ten czas będzie chustka na pozór się palić, lecz w istocie będzie zupełnie nieuszkodzoną. Był też dział dowcipy i figle. W nim opisano m.in. taką oto sztuczkę, jak wydmuchać monetę ze szklanki. Włóż do szklanki wąskiej u dołu kwadra, nad nim dolara, tak by poziomo ułożony był w równowadze. Jeżeli na brzeg szklanki będziesz silnie dmuchał, kwoder wyskoczy ze szklanki. Ja dodam od siebie, że na rysunku wyraźnie widać, że w szklance powinna być woda. Zamieszczone w piśmie materiały są przede wszystkim anonimowe. Wyjątek stanowi wiersz o chłopku nierobku, gdzie jako autor figuruje Władysław Bełza. Oto ten wiersz. O chłopku nierobku. Krąży w świecie bajka stara, coś od wieków już półkopy, że był sobie raz niezdara, ale za to chłop nad chłopy, bo nad podziw był on chwacki. Gębę miał ci jakby z rzepy, wzrost jak wieży maryjackiej, a zaś łapy jakby cepy. Lecz choć setne był chłopisko, zaś trzymał się tej cnoty, choćbyś mu się kłaniał nisko, to nie poszedł do roboty. Już ci, taką miał on modę, taki honor, taką wolę. Kosił wiatry, grabił wodę, ale ani rusz na pole. I cóż w bajce tej się kryje? Jakiż sens w niej utajony? Oto, że w niektórych żyje dotąd chłop ów niezmieniony. Tak leniwy jak przed laty i największy wróg sam sobie. Los mu ciągle sypie baty, a on tylko w grzbiet się skrobie. to już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie Michał Wiraszka i śpiewana przez niego piosenka podczas Festiwalu Polskiego zorganizowanego w 2011 roku w London. My już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Seen reality or dream, oh, the wonders of light, no longer blinded by the night, the flare I've never felt, sudden spur of strength, oh, immune to all the hurts, a landscape filled with images, no words, no words now, morning view, where skies are always blue, the grass is greener under a layer of morning dew. Skies are always blue. The old transforming into something refreshingly new. Contrasting contradictions, odd shapes and complications. Oh, the puzzle is complex, but so be it, 'cause all the pieces fit. Oh, they fit. Morning view, where skies are always blue. The high tide's rushing through, making their life debut. Morning view, where skies are always blue. The old transforming into something, yes, something refreshingly new.
Zapraszamy do reklamy.